Mamy teraz okazję, żeby próbować ten sprzęt?
Nie.
Okej. Okay. Będziemy czytać Boże Słowo, które jest zapisane w Ewangelii Marka. To jest akurat dzisiaj z wydania brytyjskiego, 4 i 5 rozdział. Myślę, że nie przeczytamy całego. 4 rozdział od 35. W wydaniach brytyjskich strona 1073. 1073 w wydaniu brytyjskim. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 4 rozdział 35 najpierw. Strona 1073. Tym razem jeszcze ze starego wydania brytyjskiego, chociaż polecam nowe w polskim języku współczesnym, tłumaczenie Zaręby, które ukazało się w Polsce. Akurat tu w tym miejscu nie ma wielkich różnic. Mamy Biblię? Historia zaczyna się od wersetu 35 i kończy się w pewnym momencie 4 rozdział i ktoś, kto wiedział lepiej, drugą część tej historii przerzuca do 5 rozdziału, a to jest ciągle jedna i ta sama historia. W oryginale nigdy nie było żadnych rozdziałów ani numerków. Zgadza się? Ktoś się ze mną zgadza czy nie? Nie było żadnych rozdziałów ani w Nowym, ani w Starym Przymierzu. Myśmy to zrobili, żeby łatwiej było powiedzieć, co kto czyta. I ktoś tam to sztucznie poszatkował. Jedna historia rozłożona na 2 rozdziały w 4 i 5. Czytamy od 35. Czy ktoś mógłby jeden ten werset 35 przeczytać? Kto ma Biblię pod ręką otwartą?
Rzekł do niego owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę.
Okej. Okay. Jezus, spotykamy go w takiej sytuacji. Jest nad Jeziorem Galilejskim, to jest jego ulubiony obszar, Kafarnaum, Betsaida, Chorazym, te wszystkie miejscowości. W Kafarnaum zrobi swoją bazę, tam zawsze wraca przez 3,5 roku. To jest jedna strona tego jeziora. To była jego ziemia. Tam dobrze się czuł. Zaczyna tam nauczać. Ludzie się nawracają. Opowiada całą serię przypowieści. Wcześniej, gdybyśmy czytali przypowieść o tym, o tamtym. Naucza tam. Jest super. 1000 ludzi, 3000 ludzi, 5000 ludzi przychodzi. I on nagle mówi do tych swoich uczniów, jak już nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Po co, jak im tak dobrze szło? Wiecie, my sobie tak myślimy jako chrześcijanie, no mam już wszystko poukładane, mam gdzie mieszkać, pracę, jakiś krąg znajomych i nawet mam zbór, do którego chodzę albo nie, no wszystko fajnie. I co byś wtedy zrobił, jeżeli Chrystus mówi, przepraw się na drugą stronę. No ale do czego, jak tam nie wiadomo, co będzie? Na drugą stronę? Po co nam tutaj tak dobrze idzie? Wiesz, jak byli uczniowie bardzo zdziwieni? Bo po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego nie była zbyt przyjazna ziemia. A on mówi jeszcze, kiedy już przychodzi wieczór, wiadomo, że to nie jest wielkie morze, można to przepłynąć, prawda, przy dobrej pogodzie. Wieczorem mówi, przeprawmy się na drugą stronę. I dalej czytamy, opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Czyli posłuchali go i przeprawiają się na drugą stronę. To byli rybacy, oni wiedzieli co robią, to nie byli amatorzy. Jeszcze inne łodzie, jest napisane, wzięli go tak jak był, bez żadnych przygotowań, można powiedzieć, bez prowiantu. To morze nie jest wielkie, można to przepłynąć, nie wiem, za 2 godziny, w zależności jak pójdzie. I chcieli przepłynąć na drugą stronę. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. Myślę, że wodą, tak? Nagle gwałtowna burza. Ci, co tam mieszkają w tamtych stronach nad Jeziorem Galilejskim, mówią, że zdarza się, jest różnica ciśnienia powietrza i przychodzą tam takie gwałtowne burze od czasu do czasu. Wtedy normalni rybacy, którzy z tego żyją, nie wypływają na morze, bo unikają takich sytuacji. Zostają na brzegu. Ale Chrystus mówił, przeprawmy się na drugą stronę. Bardzo konkretne zadanie, jakiś cel. No i oni byli posłuszni. I dalej czytamy o nim jeszcze, a on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Jedno pytanie, które chciałbym ci teraz postawić. Kto jest teraz w twojej łodzi? Czy jesteś w łodzi z Jezusem Chrystusem? Bo jest napisane, wzięli go tak jak był, bez prowiantu, bez osprzętu, nie wiem, bez plecaków, śpiworów i na drugą stronę. Co teraz jest w twojej łodzi? Ile tam czego napakowałeś? Oprócz Jezusa Chrystusa. Wiesz, jak dzisiaj wygląda chrześcijaństwo? I tak, potrzebuję to, ale gdybym chodził do wolnego kościoła, to by było super. Ktoś się zapyta, ty, no a co tam? Nie, no ja jestem chrześcijaninem wolnym, świątkowcem, czy jakimś inny kolor, obojętnie, tak? Ale ile masz w łodzi? Ja to zadaję pytanie też do siebie. Ile zabrałem tych rzeczy do swojej łodzi niepotrzebnie? Po co? To są rzeczy, które ciebie obciążają, to są rzeczy, które mnie obciążają. Oni mówią, poszli tak jak byli z Jezusem Chrystusem. Że tak naprawdę to, co jest na zewnątrz, nie zagraża tej łodzi. Dopóki nie ma wody w środku, to ta woda nie jest zagrożeniem dla łodzi. Jeżeli żyjesz w świecie, to, co jest na zewnątrz, musimy w tym żyć, ale to nam nie zagraża, jak długo nie dostanie się do nas, do środka, do tej naszej łodzi życia. Jak długo to zło nie dostanie się do naszej łodzi życia, to jesteśmy bezpieczni z Chrystusem. On spał. Pytanie, a co miał robić? Miał się bać? Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Jesteś w łodzi z Jezusem Chrystusem. Przychodzi jakaś burza w małżeństwie z dziećmi. Może masz małe dzieci, myślisz sobie, o, jeszcze nie jest tak źle. Ale jak są większe, to są większe burze. Może w pracy, może z mężem, z teściową, z bratem, z siostrą, nie wiem, jakaś burza. Może w zborze, bo już ci się nie podoba na przykład, że jest zielone światło, a ty lubisz tylko żółte. Albo wysiadła klimatyzacja. Może być taka sytuacja. I wtedy co? Co robią uczniowie? Panika, tak? To ciebie nic nie obchodzi, że my giniemy? On powiedział, przeprawmy się na drugą stronę, to jest nasz cel. I poszedł spać i usnął. Ale jak przychodzi burza, to automatycznie panika. Oskarżenie i wyrzuty w jednym zdaniu. Bo to nie chodzi o to, mistrzu pomóż nam, tylko jest wyraźnie napisane, a ciebie to nic nie obchodzi? Czyli wyrzuty, tak? Ciebie to nic nie obchodzi, że giniemy? No sobie śpisz? To jest nasze życie? Jeżeli nie ma żadnej burzy, to w tej chrześcijańskiej łódce jest całkiem fajnie. Ale jeżeli przyjdzie jakieś doświadczenie, bo może ty zachorujesz, może ja zachoruję, może twoje dziecko zachoruje, albo problemy z mężem, czy z żoną, czy w rodzinie, no to jest burza. I wtedy co? Pretensje. To jest Biblia, to jest Ewangelia, to jest napisane w Bożym Słowie. Tutaj niczego nie zmyślamy. Wyrzuty, pretensje, zażalenia i tak dalej. Pod czyim adresem? Mistrzu, ciebie to nic nie obchodzi? Że my giniemy? No i panika. Skąd my to znamy? Mamy pokój Boży, tak? Tak długo, jak ktoś nas nie zdenerwuje. Mamy pokój Boży tak długo, jak ktoś nie nadepnie nam na odcisk. Mamy pokój Boży tak długo, jak nie przyjdzie żadne doświadczenie. Teoretycznie po prostu jesteśmy super. Ja jestem super, ty jesteś super. Ale jak ktoś przyjdzie i powie, ty za długo mówisz te kazania. W ostatnią niedzielę się zapomniałeś, powiedziałeś dwa naraz. Och, myślę sobie, panie, no to powinni się z tego cieszyć, a tutaj takie zarzuty. Ktoś zawsze do ciebie przyjdzie i coś ci powie, z czego za bardzo się nie cieszysz. Mogą to być dzieci, żona albo teściowa. Pomijmy teściową, bo w polskim systemie się zawsze mówi, że jak teściowa przyjdzie, to się nie cieszysz. Zostawmy teściowe. Panika, oskarżenia, wyrzuty. Ale przecież byli w łodzi z Chrystusem, tak? Nie wzięli byle kogo. Widzieli, jak uzdrawiał, jak rozmnażał chleb, jak do nich mówił, mówi, o, ten to jest super. On ma coś w sobie. To, że mówi, jest synem Boga, to musi być prawda, bo on to robi. I oni patrzyli na to. Ale jak zasnął, o, to już się zaczęło. To już się zaczęło. Chciałoby się powiedzieć, samo życie w Biblii, opisane w Biblii. To może być moja historia i to może być twoja historia. Bo nie powiesz mi teraz, że nigdy nie było tak, że panika, zarzuty, wyrzuty, nieporozumienia, a Chrystus dalej w łodzi. Ale dlaczego, mistrzu, dlaczego tak? Jest tyle pytań w Biblii. W księdze Hioba jest 70 pytań, na które nie odpowiada Bóg. Dlaczego, dlaczego? My dzisiaj się pytamy, dlaczego Karina, dlaczego Czesiu, dlaczego Zdzisław, dlaczego to się stało, dlaczego tamto się stało? No i kto z nas może powiedzieć, no ja wiem, jeżeli dostaniesz od Boga tą łaskę, że ci to objawi, to powiesz, ja wiem, co trzeba zrobić, ale w większości nie wiemy, dlaczego takie lub inne doświadczenie przychodzi. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego inni niszczą swoje zdrowie przez różne rzeczy, a drudzy, którzy nie niszczą swego zdrowia, chorują, chociaż nie chcieliby chorować. Może ktoś mi to wytłumaczy, ja tego nie rozumiem. I mówię to Bogu, ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak jest, że ci, którzy mają zdrowie, to je niszczą, a ci, którzy chorują, to chcieliby być zdrowi. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. On mówi do tego silnego wiatru, do tego sztormu, tak jak do człowieka. Dorotka wie, że w oryginale jest napisane bardziej ostro. Stul pysk, zamknij mordę, powiedział do szatana. Bo sobie myślisz, ej, ty no jakaś kolejna burza w moim życiu, o co tu chodzi? Pan Bóg cię doświadcza. Zobaczymy, co będzie dalej. Chrystus wiedział, że szatan już przygotował ten plan i tą burzę. Może są burze w twoim i moim życiu, które ktoś przygotował po prostu. Które ktoś przygotował. Jezus nie mówi, niech ustanie burza. Tylko powiedział do szatana, zamknij się. To jest najłagodniejsza forma, a w angielskiej Biblii jest powiedziane shut up, czyli stul mordę. I wtedy, jak załatwił sprawę tego przeciwnika swojego kolegi, co kiedyś był w niebie, a później się zbuntował, czyli szatana, to mówi do swoich uczniów i rzekł do niej, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Czemu jesteście tacy bojaźliwi? W objawieniu Jana 21 rozdział czytamy, że bojaźliwi, lękliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? I od razu nie macie wiary? A w co oni mieli wierzyć? W dobrą pogodę mieli wierzyć? Czy że nie będzie burzy? Czy mieli wierzyć w to, że jak jest burza, to i tak jesteśmy z Jezusem? Jeżeli jest burza, a jesteśmy z Jezusem, no to nie musimy być lękliwi i bojaźliwi. Nie musimy robić serii zarzutów i tak dalej, bo jesteśmy dalej z Jezusem. Amen? On nas ochroni. On jest tą gwarancją. On mówi, co, nie mieliście wiary? Że co? Że ja mogę wszystko? I zdjął ich strach wielki. Dopiero jak im to powiedział, to zaczęli się bać. I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Czyli wiesz, oni tak wierzyli, jak my to sam czasem sobie wierzymy, że będziemy się modlić, żeby ktoś został uzdrowiony. Ale jakby tak nagle ktoś wstał, już nie mówię zmartwych, bo to wiadomo, żeby nikogo nie, wszyscy by raczej uciekli, ale jeżeli by był bardzo ciężko chory i by wstał, no to często jest dla nas to wielkim szokiem, że pomodliliśmy się i to zaczęło działać. Nawet możemy się wystraszyć i ci, którzy to przeżywali, to wiedzą, jeśli Duch Święty przychodzi i działa w swojej mocy, to mówimy, Duchu Święty przyjdź, pomóż nam. I nagle coś się zaczyna dziać. Myślę, o, niektórzy się boją teraz. No to jak, chcesz, aby działał, albo nie. Jak on im powiedział to wyraźnie, no to oni dopiero się przelękli. Myślę, chyba to jest prawda, bo zobacz, co on robi z burzą, z wiatrem. No to kim on jest? No to gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy? Uczniami kogo? No ale przecież szli za Chrystusem, który mówił, że ma wszystko, że ma tą duchową moc. Ale jak to zobaczyli, no to troszeczkę już było gorzej. Już zaczęli troszeczkę się, że tak powiem, bać. Czyli fajnie było, jak tylko się mówiło, ale jak przyszło do działania, no to trochę się wystraszyli. No to skąd my to znamy? Jeżeli się nic nie dzieje, no to jest trochę nudno, ale przynajmniej nikt się nie boi. Ale jeżeli coś się zaczyna dziać z Boże, że jest słowo od Boga, jest tłumaczenie, przychodzą dary ducha, wiesz, ile osób się wystraszy? A przecież o to mamy się modlić. To mamy przeżywać. I dalej czytamy, akurat mówię, to jest to podzielone między 4 a 5 rozdziałem, nie wiadomo dlaczego, początek 5. I przybyli na drugi brzeg do krainy Gerazyńczyków czy Gadareńczyków. Kiedy przybyli na drugi brzeg? Po burzy, tak? I tu już jest jasne pytanie, na czym zależało szatanowi, żeby nigdy nie dopłynęli na drugi brzeg. Bo po burzy przybyli na drugą stronę, do nowej krainy. To nie była przyjazna kraina. To nie była baza Jezusa Chrystusa. To była baza szatana. Po burzy dotrwali jednak i dobili do brzegu w krainie Gerazenczyków. Jeżeli Pan Bóg daje tobie i mnie jakieś zadanie, tak? Myślisz, fajnie by było, jak ja bym tak modlił się o chorych. Super. Ludziom bym mógł pomóc. Ludzie by się cieszyli. Ja bym się cieszył. Pan Bóg byłby uwielbiony. Ten nasz Piotrek, co tutaj jeszcze jest na tej tablicy, to nie jest żaden nasz wielki gość, to jest nasz tutaj członek zboru Masada. I on modli się o chorych i o uwalnianie ich i uzdrawianie od 10 lat non-stop. Ale zanim zaczął, to było wiele burz, przez które musiał przejść. 2 lata Bóg przygotowywał go jak gdyby do tej służby w nocy, że nie spał w nocy. Bo to bardzo dobry czas. No ale nie wiem, czy byś nie chciał na przykład, czy byś chciał coś takiego, że 2 lata nie możesz spać w nocy, modlisz się pięknie, nie, ale trzeba jeszcze pracować w dzień. I to wszystko naraz. Chłopak, który teraz ma w Polsce 25 lat z kościoła katolickiego, najbardziej znany na YouTubie, w internecie i tak dalej, w telewizji prywatnej TVN powiedział coś takiego, że kiedy Bóg mu dał to, że ma modlić się o chorych i że coś z tego będzie, że on ma ten dar, to 4 lata modlił się i dokładnie nic. Myślę, no fajnie, jakiś super od modlitwy, Pan Bóg mu to dał, on się 4 lata, mu to, ile ludzi się przewinęło przez jego ręce i nic. Co myślę, ten wymyślił sobie, że będzie się modlił o chorych, bo może widział gdzieś jakieś filmy amerykańskie albo gdzieś z Afryki, jak to fajnie jest. I 4 lata się modlił i nic. To się chyba można zniechęcić, tak? Przez 4 lata się modlił, zanim przyszło to błogosławieństwo, że teraz jak się modli, to działa. Ale ta burza była. Szatan chciał zrobić swoje. Powiedział, słuchaj, przecież widzisz, że się do niczego nie nadajesz. Masz 20 lat, ubzdurałeś coś, co będzie się modlił chorych. No fajnie by było, popularność, sława, nie wiem, ludzie będą się cieszyli, wszystko pięknie, ale widzisz, że to nie jest dla ciebie, bo nic się nie dzieje. Nic. Był tutaj jeden brat, niedawno ci 3 Ruscy, co byli, jeden był z Mińska, jak Bóg mu powiedział, masz modlić się o chorych. Jak poszedł do zboru? Od razu była grupa 10 babć, która go wspierała w tej modlitwie przez rok i nic się nie działo. Jeszcze jeden przypadek. Myślisz sobie, ej, no skoro Bóg ma go do tego użyć, to niech to pokaże. A tu przyszło 10 starszych babć i go wspierało przez rok i nic się nie działo. Nic się nie działo. Czy jest, możesz sobie coś przypomnieć w swoim życiu, jakąś burzę przed jakimś wydarzeniem. Bo jeżeli przychodzi jakaś burza, problemy w pracy, w rodzinie i ze zdrowiem, a najczęściej wszystko naraz, to jest jakaś burza. I jeżeli sobie pomyślisz, może miałem cel od Boga, bo powiedział, przeprawmy się na drugą stronę, ale jak tylko zacząłem coś robić, jak ja zacząłem, jak ty zacząłeś, no to zaraz burza. Myślę, nie, no dajmy spokój. Na tamtym brzegu było fajnie, tam mamy swoją bazę, tam 1000 ludzi przychodzi na jego kazania, uzdrawiamy, dają nam chleb. Po co nam szukać czegoś innego? No przecież było super. A teraz na drugą stronę, nieznana kraina i co? I problemy. Nawet nie możemy przepłynąć, bo szatanowi zależało, żeby nie dopłynęli. Żeby nie dotarli na drugi brzeg. Jemu cały czas zależy na tym, abyś ty i ja nie rozpoczął nowych rzeczy, które daje ci Bóg, bo jak siedzisz w swoim starym miejscu, no to przynajmniej wiadomo, czego się można spodziewać. Ale Duch Święty stwarza nowe rzeczy. Szatan nie potrafi stworzyć nic nowego. Nie możesz tego się nauczyć. I jeśli pójdziesz w te nowe rzeczy, to myślisz sobie, o, będzie niebezpiecznie dla mnie. Zaraz to zobaczymy w tej historii. I przybyli na drugi brzeg do krainy Gerazeńczyków. I żeby skrócić tą historię, to nie była ziemia przyjazna Jezusowi. Jeżeli jeszcze dzisiaj ktoś ma problem z duchami terytorialnymi, to niech dokładnie przeczyta tą historię. Na tamtym terytorium panowały złe duchy. My ciągle myślimy, że w Afryce są takie miejsca, że ci szamani się modlą i całe wioski są poddane jakimś złym mocom, ale u nas jest wszystko po chrześcijańsku. Wchodzisz w niektóre miejsca i jest powietrze takie ciężkie, że po prostu coś wisi w powietrzu. Nawet w chrześcijańskich krajach. Nawet w chrześcijańskich zborach. Po prostu wszędzie. Jezus świadomie wiedział, gdzie się przeprawia. Oni nie. Może i lepiej, bo gdyby im powiedział, słuchajcie, będzie tak i tak źle, to w życiu by nie wsiedli do łodzi. I kiedy tam wylądowali, w tej historii czytamy, w Ewangelii Mateusza jest troszkę inna wersja, że jest tam dwóch ludzi, tutaj jest jeden, wychodzi z grobowca, to już jest dobra reklama. Nie wiem, czy chciałbyś rozmawiać z człowiekiem, który mieszka w grobach. Myślę, nie za bardzo. Wychodzi z grobowca taki jeden, którego wszyscy się bali. No bo między nami mówiąc, nie był normalny, skoro mieszka w grobach. Jest napisane, że był zły, nie mogli go opanować. Wiązali go łańcuchami, ale taka moc była w nim, że rwał te łańcuchy. Po ludzku ludzie się go po prostu bali. Chrystus świadomie wchodzi na teren szatana, na ziemię szatana. I co, wystraszył się jego? Nie. I czytamy w 7 wersecie, czytamy, wołając wielkim głosem rzekł. Wielkim głosem, wiecie? My często w zborze nie mamy głosu, aby pomodlić się i podziękować. Boże, dziękuję Ci, że mam pracę, że mam dom, że mam rodzinę. Ale tamci z drugiej strony, oni mają głos. Wołając wielkim głosem rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Żywego, Synu Boga Najwyższego, tutaj w tym tłumaczeniu. Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Ty pytasz się chrześcijan, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? A oni mówią, wszystkim. Wszystkim. A tutaj przychodzi przeciwnik i nazywa go tak, jak nie nazwali go ani kapłani, ani uczeni w piśmie, tylko jeszcze inny jeden demon powiedział podobnie. Ty jesteś święty izraelski. Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Jeżeli masz ciągle świadomość, myślisz sobie, a ten szatan, diabeł, demony, złe moce, presje demoniczne, to jest na starych obrazkach, w filmie, gościu chodzi tam z jakimś ogonem i różkami, to są stare bajki. Ale zobacz, jakie u nich jest poznanie Boga. On mówi do Jezusa tak, jak nikt mu nie powiedział, nawet z narodu izraelskiego. Czyli najpierw musiał to wiedzieć. On był pewny, bo on to widział, że Jezus jest Synem Najwyższego Boga. Jest świętym izraelskim. Ludzie bliscy z jego domu, z jego rodziny nigdy mu tego nie powiedzieli. Kapłani tym bardziej. Ale tamta strona, oni dokładnie wiedzą, kto jest kto. I nie możesz być naiwny, że to są jakieś postacie z bajek. Ja nie jestem naiwny. Ja widziałem, jak demony czy szatan potrafią opętać ludzi, jak nimi kierują, jak ludzie nie wychodzą po 20 lat z domu na ulicę, jak potrafią się unosić w powietrzu, jak są schorowani, ale nie wiadomo czym, bo lekarze nie wiedzą, co to jest i skąd się wzięło. Ja tego częściowo dotykałem i widziałem tych ludzi. Więc to nie jest jakaś bajka, bo albo wierzymy w całą Biblię, albo tylko wybierzmy sobie może psalmy, bo one są takie fajne. To jest napisane, że to jest realna moc. Oni mają realną moc. Powiedz sobie, bez sensu, miał wszystko po jednej stronie jeziora, tysiące ludzi, którzy chciało go słuchać i przeprawia się na drugą stronę i wychodzi jeden człowiek. Po co? My często mówimy, ty, no my teraz zrobimy koncert i po koncercie przychodzi jeden człowiek i pyta się o Jezusa. Po co robić koncert albo sztukę teatralną, albo sprzedawać Biblię, robić cokolwiek. Myślę, jeden człowiek, przeprawmy się na drugą stronę. I tam wychodzi jeden człowiek, który był w grobowcach i rozmawia z Jezusem. I czyta, zobaczmy, co jest dalej w tej historii. On mówi świadomie, zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Czyli wiedział, co go czeka. Albowiem Jezus, albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I tutaj już jest rozmowa nie z człowiekiem, bo Jezus kochał wszystkich ludzi, tylko z tym, co było w środku, z tą złą mocą. I mówi wprost do niego, przedstaw się, kim jesteś. A on mówi, o, nas jest wielu. W jednym człowieku wielu? Jak? Tylko na filmach science fiction. A on mówi, legion. To jest takie określenie, które w czasach rzymskich było proste i jasne. Legion żołnierzy plus minus 2000, plus obsługa, plus kobiety, dzieci, które szły razem z nimi często od 5 do 8 tysięcy. Ale samych żołnierzy 2000. On mówi, legion i później się okazuje, że jest ich dokładnie 2000. Dokładnie 2000. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. To jest jeszcze jedno potwierdzenie, że oni tam panowali. Duchy związane z terytorium, z jakimś obszarem. Abyś nie wyganiał nas z tej krainy, bo się tam bardzo dobrze czuli. Bardzo dobrze się tam czuli. I co wtedy robi Jezus? I pasło się tam u podnóża duże stado świń. Wiesz, po czym wiemy, że to nie była kraina przyjazna Bogu, judaizmowi, chrześcijaństwu? Żydzi, że tak powiem, nie hodowali świń. Czyli to był troszkę inny system, inna kultura. Bo Biblia, Stare Przymierze im tego zabraniało. I nie jedli tego mięsa, więc... I nagle masz jedyną reinkarnację w Biblii. Jeżeli jakiś Hindus się zapyta, ty, ale wy macie w Biblii reinkarnację, to możesz powiedzieć, ty, mamy, bo Jezus Chrystus raz wsadził legion demonów, czyli 2000 sztuk, do 2000 świń. Ha. No i później do wody. Jedyny przykład taki w Biblii. Oczywiście to jest żart, bo reinkarnacja to jest wędrówka dusz. A tutaj jest tylko wędrówka złych mocy. z człowieka do świni. Świnia jest symbolem Biblii nieczystości, złych rzeczy. Jako miejsce nieczyste, jako nieczyste zwierzę jest traktowane. I prosiły go duchy mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. Myślę sobie, ty no, już jest tak źle, że czepił się tego jednego człowieczka, co sobie tam mieszkaliśmy w tych grobowcach i całe terytorium było nasze, no to pan licho, już idziemy w te świnie. Tylko, że zagadka była w tym, że po prostu te świnie jednak Jezus zdecydował się utopić w głębokościach morskich. No tego akurat duchy nieczyste bardzo nie lubią. Przede wszystkim wody. Bo wszędzie w Biblii jest napisane, że boją się wody. Boją się wody. I wtedy jest napisane, ze stromego zbocza runęły do morza. I po prostu koniec. Jeżeli popatrzysz teraz na tą historię, Jezus wiedział, po co przeprawił się do tej krainy, aby uwolnić jedynego człowieka i jeszcze jak sobie narobił kłopotu. Bo przecież te 2000 świń do kogoś należało. I zobaczmy, co dzieje się dalej. Tamci od razu mówią, o, nie chcemy tego. Jeżeli chcesz się pozbyć zła, to będzie coś kosztowało. Jeżeli ja chcę się pozbyć zła w swoim życiu, to będzie coś kosztowało. No ale my jesteśmy dobrymi chrześcijanami. My chcemy, żeby to Bóg załatwił polubownie. Żeby to nigdy nic nie kosztowało. Ale ich to kosztowało. On oczyścił tą ziemię z dominacji szatana. No ale te 2000 świń, to nie można było po prostu myszek wziąć albo coś mniejszego, żeby oni tak nie odczuwali tego. 2000 świń to jest dużo, no. Ile to mięsa? O czym? O świniach? Dalej. Od 14 do 20. I wtedy mamy delegację z tamtej ziemi, która przychodzi do Jezusa. I przyszli do Jezusa, werset 15, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów. I co zrobili? Zlękli się. No ale to nie byli chrześcijanie. Oni się wystraszyli, że ten, który był opętany, jest normalny. I znowu mamy objawienie Jana, 21 rozdział. Bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Wiecie, tu któraś kolejny i któryś mówi się o granicach, o terytorium, o obszarze, o krainie. Że szatan wybiera sobie pewne miejsca, gdzie czuje się dobrze. W innym miejscu w objawieniu czytamy, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. List do zboru w Pergamonie. Tam, gdzie ludzie oddawali w szczególny sposób hołd szatanowi, pobudowali mu ołtarz, piękne kolumny i Jezus w tym objawieniu mówi do szatana, wiem, gdzie mieszkasz, ta jest tam, gdzie jest twój tron. I to jest fragment listu do zboru w Pergamonie. Ten pergamin też z tego miejsca pochodzi. To nie jest tylko gra słów. I później nagle czytamy, że przed II wojną światową Hitler sprowadza ten ołtarz do Berlina. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Chyba 36 rok. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich, oznajmij im, jak wiele rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Delegacja z tamtej ziemi przyszła i powiedziała: nie chcemy cię. To jest za duże ryzyko gospodarcze. Jak będziesz tak po prostu robił, to nam nic nie zostanie po prostu. Jeden człowiek uwolniony, a 2000 świń poszło do wody, tak? Ile jesteś w stanie poświęcić czasu, modlitwy, pieniędzy dla jednego człowieka, żeby go uratować? Chrystus pokazał, że ta granica jest wysoka. Oni stracili dużo. Uwolnił tą krainę i ten człowiek pozostaje na tym miejscu. Uważaj wyraźnie, bo przeciwnicy Biblii zaraz powiedzą: ten człowiek nie miał szkoły biblijnej, nie został ochrzczony, nie znał żadnych prawdopodobnie ksiąg Starego Testamentu, nawet nie wiemy, czy umiał czytać. A on mówi do takiego człowieka: ty będziesz tutaj ewangelizował. Opowiadaj swoje świadectwo. Jak nic innego nie wiesz, opowiadaj swoje świadectwo. Nie musisz czytać teologii. Mów, co Bóg ci uczynił. To jest Ewangelia. I go zostawia. No ale on przecież był, dopiero się nawrócił, tak? W jednym momencie został uzdrowiony, uwolniony, nawrócił się. I on mówi: zostań, już jesteś gotowy do pracy. A ty sobie myślałeś tak: posiedzę z 5 lat w zborze, może pastor mnie wyśle na jakąś szkołę biblijną albo na jakiś kurs, żeby na przykład wszystko się nauczył, te cytaty z pamięci i tak dalej. A on mówi do człowieka, który siedział na cmentarzu, nie uczył się nic, po prostu żył w samotności. I mówi: to jest odpowiedni człowiek, zostań i opowiadaj to, co Bóg ci uczynił. Zrobił z niego ewangelistę w nowej ziemi. No super. A tamten ani w ząb Biblii. Ani w ząb. Czy on widział jakiś cud oprócz swojego? Nie. Był przy rozmnażaniu chleba, słyszał jakieś kazania Jezusa? Nie. No jak taki człowiek może działać? On mówi: tylko opowiadaj to, co ja ci uczyniłem. To wystarczy. Nie musisz nie wiadomo czego uczyć się, studiować. I wiecie, później w tych przekazach historycznych czytamy, że tam po tamtej stronie jednak zbory zaczęły powstawać, że tam było chrześcijaństwo. Więc jest pytanie, po co Chrystus przeprawił się na drugą stronę? Żeby pomóc jednemu człowiekowi. Albo uwolnić całą krainę.
Nawróciło. A twoja rodzina?
Dobra. Coś już jest. Jest? Okej. Okay. Jeżeli Jezus do czegoś nas posyła, wyposaża, to zawsze jest z nami. On wie, jaki jest ten cel. Gdybyś wiedział wszystko do przodu, tak jakby oni wszystko do przodu wiedzieli: no nie, no nie chcemy tej rozruby, no człowieku, no tutaj jednemu pomogłeś, tu oni są przeciwko nam, mogli nam zrobić krzywdę, mówiąc po ludzku, tak? Bośmy trochę tam narozrabiali. No jeszcze te 2000 świń, no nie można było wziąć jakichś mniejszych zwierzątek. No gdzie? Tośmy tam narobili rozruby dopiero. On chciał pokazać skalę mocy szatana, że w jednym człowieku legion, myślisz sobie: ej, no ale cały obszar z tego powodu też cierpiał, bo ten duch demoniczny, ta presja była na tym obszarze. Akurat zastosował to ze świniami. Nie było to najtańsze rozwiązanie, ale zadziałało. Jeżeli Bóg często nas posyła do nawet małych rzeczy. Myślisz sobie, mógłbym komuś powiedzieć o tym, jak Bóg zmienił moje życie, jak uzdrowił moją żonę. Ale wtedy zobacz, jaka jest burza i ile jest przeciwności. Ktoś ci podpowiada, ty, daj se spokój, jak ty się wygłupisz. Boże, jak to, no modliłeś się i co, zostałeś uzdrowiony? No. Nie, no daj spokój, nie, to nie. I później jeszcze burza przychodzi, to nie, to może się wycofam, posiedzę trochę i jest okej. Nie będę ruszał tego tematu, bo może być różnie. I później czytamy, że po wykonaniu tego zadania Jezus wraca na swoje ziemię i tam dopiero źródła historyczne mówią, że tam po pewnym czasie powstawały zbory. Znaczy czasem jak czyta się historię tych ludzi, co jak gdyby mieli dobrze, prawda? No taki Abraham miał dobrze, tak? On był milionerem w momencie, kiedy Bóg do niego przyszedł. No to po co nie mógł sobie siedzieć na tym miejscu? Osów miał i wielbłądów i żon i wszystkiego miał. No po co się ruszać, tak? I Bóg mówi, idź tam, ale nie wiadomo gdzie nawet. Po co, jak, za ile. Przecież on był biznesmenem, on miał duże posiadłości. I jego wziął, kazał mu gdzieś iść. Mówi, dobrze, ja zrobię z ciebie jeszcze większego człowieka. Aha. Ale też nie mówił mu wszystkiego, że słuchaj, będę musiał cię wypróbować. Tego nie mówił. Gdybyśmy wszystko wiedzieli do przodu, jaki plan ma z nami Bóg, no, to może nie wszyscy bylibyśmy bardzo zadowoleni. Bo to coś będzie kosztowało może, coś trzeba będzie zmienić, może trzeba będzie kogoś przeprosić, a może powiedzieć, słuchaj, źle o tobie myślałem, albo zmienić swoje myślenie i zacząć mówić dobre rzeczy, zacząć mówić dobre rzeczy. Często Bóg powołuje ludzi, którzy mieli zupełnie dobrze i oni rzucają wszystko i idą, czyli to, że mieli zupełnie dobrze, że tych wielbłądów miał i tam tego wszystkiego i tych garków, naczyń, nie wiem czego, bardzo dużo, to nie było szczęściem jego życia. Może zobaczył w tym Abrahamie serce. Serce, które szukało Boga. I jego wybrał. To jest właściwy człowiek. Bóg zawsze bada serce. Twoje, moje. Nie to, co masz, tylko kim chciałbyś być w Jezusie? Mówisz sobie, no ale ja do czego? Co? Do czego mogę się nadać? Ale to nie nasza moc, nie twoja, nie moja. Wykształcenie, mądrość, bez znaczenia. Bez znaczenia. On może wziąć każdego z nas, tak jak wziął 12 apostołów, trzeba powiedzieć, faceci typowo z łapanki. Dwóch z nadmorza, dwóch tego, jednego z urzędu celnego. No to po prostu kto się trafił. No nie mógł lepiej wybrać, albo już gorzej nie mógł wybrać. I w tym Judasz. No przecież wiedział, że go zdradzi. I 12 godzin się modlił on tych ludzi. O każdego godzinę. Po co? Nie mógł troszeczkę lepiej wybrać? Wybrał takich, jacy byli. I dzisiaj jest podobnie. On bierze nas takich, jakich jesteśmy. Nie musisz teraz lecieć do internetu, zapisać się na szkołę teologiczną, nie wiem, wyjechać na jakieś seminarium do Afryki albo do Ameryki, aby Bóg mógł cię użyć. Bo jeżeli jesteś w łodzi z Jezusem Chrystusem, to On gwarantuje bezpieczeństwo. On pokazał, kto ma moc. Jak walczyć z szatanem? Może nie w Przychodzi jakaś zwykła burza, mówię, ty, no to jest zwykła burza, to tylko była po prostu jedna, trzecia, piąta, dziesiąta sprzeczka z żoną. Co ty tu mówisz o jakimś szatanie czy coś? To tylko to jest to, że mam wieczne nieporozumienie ze swoimi dziećmi. To jest taka po prostu falowa burza, ale gdzie tu widzisz szatana w tym wszystkim? Jezus widzi. Jeżeli przychodzi na daną rodzinę jakaś choroba, choroba, choroba jak choroba. Ale ci, którzy zwyciężyli tą chorobę poprzez modlitwę, poprzez Bożą moc, to wiedzą, że to nie było od Boga, że to nie był przypadek, że ich rodzina została wzmocniona poprzez to, że dzisiaj mogą zrobić większe rzeczy, że dzisiaj są silniejsi, bo uwierzyli Bogu. Amen. Że On ma moc, bo my sami w sobie, czytam jak Piotrek przyjedzie za tydzień i będzie się modlił o różnych ludzi, no to przecież on sam w sobie nie ma żadnej mocy. Tylko jego Bóg używa do tego, aby pomóc innym. A początek jego był taki, jak tych innych bohaterów biblijnych, czy nawet tych z YouTube'a dzisiejszych bohaterów w Polsce czy na świecie, że na początku same wpadki, tylko próba wiary, doświadczenia, konsekwencji. I dlatego tak z tych badań wynikło, że 9 trzyma ten światopogląd chrześcijański, a 91% chrześcijan to robi wszystko tak, jak robi świat, bo to jest praktyczne. I mówię, po co mamy szukać wzorów w Biblii? Świat mówi, jak mamy robić. A przy okazji jeszcze jesteśmy chrześcijanami. To, co chciałbym na koniec powiedzieć, to abyśmy zaczęli Boże Słowo czytać po nowemu. Widzieć, że to jest dla nas, dla ciebie, dla mnie. To, co On powiedział, to co te przykłady, które On podawał, to naprawdę nie chodzi o te świnie. To nie chodzi o tego człowieka opętanego. On chciał nam pokazać, że z Bogiem jest wszystko możliwe, że szatan już jest przegrany, że on daje tą gwarancję wygranej, gwarancję sukcesu, chociaż droga jest trudna. Chciałbym życzyć sobie i wam wszystkim, aby ta historia gdzieś wracała, abyście mieli w myślach, jeżeli wszystko zapomnicie z tego dzisiejszego spotkania, że abyście mieli chociaż to jedno pytanie. Z kim jestem w tej mojej łodzi życia i czego tam jeszcze napakowałem? Czy to jest wszystko mi potrzebne? Czy to nie jest dla mnie obciążenie? Wiesz, każda łódź życia ma tylko jakąś wyporność, że do pewnego momentu, a później idzie po prostu na dno. Czy nie naładowałem tam rzeczy, które po prostu mi przeszkadzają, no ale myślę, że wezmę na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co się przyda. A tam jest napisane, wzięli go tak, jak stał. Bo jeśli masz Jezusa, no to on zawsze się wyśmiewał z nich, jak widzieli, rozmnożył chleb na 5000. Wsiadają do łodzi, kłótnia. O co się kłócicie? Ach, bo zapomnieliśmy 2 chlebów na brzegu. Durni czy jacyś? Tutaj na 5000 zrobiłem chleba, ci się kłócą, bo zapomnieli 2 bochenków chleba. Taki jest człowiek. Taki jest człowiek. Jak zrobił na 5000, to zrobiłby na tych 12 tak samo te 2 bochenki, czy 3, czy tam coś, prawda? Ale nie, no już była sprzeczka między apostołami, bo zapomniał jeden chleba zabrać do łodzi. Często tak jest w naszym życiu. Wiemy, że Chrystus, wiemy, że chrześcijaństwo, wiemy, że z Duchem Świętym można wszystko, że wszystko jest pięknie. Teoretycznie wszystko wiemy. Teoretycznie.